Nagły napad kichania, katar, czasem kaszel zdawałoby się bez przyczyny, a tu powodem może być uczulenie, a nawet już alergia. Jak sobie z tym radzić i jaki wpływ może mieć działanie klimatyzacji? O tym mówić będziemy w tym wydaniu audycji. Naszym gościem jest profesor Marcin Moniuszko, kierownik Kliniki Alergologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Przed mikrofonem Włodzimierz Filipowicz. Dzień dobry. Coraz częściej słyszymy w naszym otoczeniu kichanie, kaszel czy pociąganie nosem w czasie zmiennej pogody. Może się nam wydawać, że to skutki przeziębienia, ale czy na pewno?
Czasem tak, a czasem są to rzeczywiście sytuacje związane z uczuleniem, z wystąpieniem choroby alergicznej, z alergią. Generalnie tak jakoś się dziwnie złożyło, że bardzo często wielu z nas widzi ją tam, gdzie jej nie ma i nie zauważa jej tam, gdzie powinno zauważyć. Tak na przykład bardzo często widzimy alergię w sytuacjach związanych ze spożywaniem niektórych pokarmów. Tutaj ciągle sądzimy i wielu pacjentów obwieszcza, że jest uczulonych na coś albo uczulonych na leki, gdy często te reakcje mają zupełnie taki charakter czysto związany czy z przedawkowaniem czegoś, czy czysto chemiczne, a z drugiej strony, szczególnie właśnie w takim okresie jak teraz, na przedwiośniu, czy w tych pierwszych dniach, tygodniach wiosny, szereg osób nawet nie uświadamia sobie jeszcze, że te objawy właśnie, to kichanie, ten wyciek z nosa, to łzawienie czy świąt oczu, mogą być związane z czymś innym niż przeziębienie. No, dlaczego by z czymś innym? No, skoro teraz rzeczywiście jest tak, że jak w ostatni weekend mieliśmy bardzo ciepło, było bardzo słonecznie, a dzisiaj przed chwileczką grad, wiatr, deszcz, więc te zmiany temperatury są bardzo znaczące i szereg osób za coś naturalnego uznaje, że po prostu wtedy częściej występują przeziębienia. Tak, częściej występują przeziębienia, trzeba na to uważać, ale jednocześnie ten okres, luty, marzec, początek kwietnia i później kwiecień, czyli czas, kiedy tak naprawdę patrzymy dookoła i nie jest jeszcze ani zielono, ani nie ma jeszcze tego kwiecia, wydawałoby się, co by tu miało pylić, jest jednak okresem bardzo intensywnego pylenia, szczególnie właśnie drzew. I są to drzewa, które leszczyna zaczyna pylić w lutym, nawet czasami w niektórych miejscach, nawet w zależności od temperatury już w styczniu.
Ale co tam się pyli takiego?
No pyli się, no drzewa muszą się rozmnażać. Cała przyroda, wszystkie organizmy żywe chcą się rozmnażać. I od stycznia poprzez luty i do tej mniej więcej, już chociaż już skończyło się to pylenie leszczyny, pyli właśnie leszczyna. W lutym dołączyła później jeszcze olcha, zwana olszą, tu botanicy mogą się wypowiedzieć, która z nazw jest bardziej prawidłowa. To pylenie olszy jeszcze się utrzymuje, a za kilkanaście dni rozpocznie się pylenie brzozy. Są to takie rzeczywiście bardzo częste uczulenia pojawiające się, obejmujące od kilkunastu do nawet do dwudziestu kilku procent populacji, u których może wystąpić nadmierna reakcja na pojawienie się tego pyłku właśnie w powietrzu. I te osoby mogą mieć w tym okresie takim przedwiosennym, wczesnowiosennym, gdy jeszcze może być czasami śnieg, gdy nie ma nic zielonego jeszcze na drzewie, nie ma liści, nie ma kwiatów, mogą odczuwać właśnie takie reakcje, pomyśleć. I nie wszyscy uświadamiają sobie, że to może być alergia, bo myślą, okej, no zacząłem się trochę lżej ubierać, bo było, zrobiło się cieplej, może się przeziębiłem. Czasem tak, ale warto, jeżeli te objawy utrzymują się dłużej, powtarzają się co roku, zwrócić na to uwagę i pomyśleć o tym, czy to na pewno przeziębienie, czy przypadkiem nie mamy jednak reakcji związanych z alergią, bo można to doskonale leczyć i można temu zapobiegać.
Skoro pan profesor powiedział już nam o tym, co może powodować te reakcje alergiczne, to może spróbujmy teraz wskazać na różnicę między objawami infekcji spowodowanej czystym przeziębieniem, tak zwanym, czy też to są skutki działania jakiegoś alergenu.
No nie zawsze po jednym kichnięciu nie zawsze jesteśmy w stanie odróżnić, czy to kichnięcie było związane na przykład z pojawieniem się infekcji wirusowej, czy już uczulenia. Tu raczej pewne utrzymywanie się pewnych objawów i objawy towarzyszące, które mogą się pojawiać. Infekcja wirusowa zwykle przebiega w ten sposób, że na początku rzeczywiście mamy też to kichanie, ten wyciek z nosa bardzo intensywny, takiej jasnej wydzieliny, tak zwanej surowiczej, jasnej wydzieliny. Świąt oczu, chociaż nie zawsze musi być mocno nasilony i zaczyna ona, natomiast w infekcji wirusowej po takim okresie tych kilkudziesięciu pierwszych godzin tego intensywnego wycieku następuje pewna zmiana objawów idąca w kierunku tym, że ta wydzielina robi się coraz bardziej gęsta, zaczyna zmieniać również kolor, co wcale wbrew pozorom nie oznacza, że musi pojawiać się tam infekcja bakteryjna, bo czasami jest to traktowane, No tutaj wydzielina już zmieniła. Szczególnie zielone to jak jest bardzo mocno zielone, to można się zastanawiać, ale jak ona ma taki, w porze obiadu, o czym my tu panie redaktorze rozmawiamy, o kolorach wydzieliny, ale to są ważne rzeczy, szanowni państwo. Jeżeli pojawiają się, ta wydzielina zaczyna się z czasem zmieniać, zaczyna się po prostu robić też bardziej gęsta i zamiast tego wycieku odczuwamy pewną pojawienie się takiej blokady w obrębie nosa, zatok, utrudnienia z oddychaniem. Z czasem też część infekcji wirusowych, jak to się mówi, zaczyna schodzić na dół, czyli obejmuje swoim zasięgiem na przykład gardło, krtań, pojawia się chrypka. U części osób, szczególnie u osób alergicznych i osób z astmą czy z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc i u małych dzieci, które na przykład mają alergię, ta infekcja potrafi, znowu mówiąc kolokwialnie, zejść na dół, czyli zająć również oskrzela. Co wcale nie musi też świadczyć o tym, że to zawsze przechodzi w takie zapalenie czyste oskrzeli, tylko może być też wynikiem tego, że spływa ta wydzielina również z nosa po tylnej ścianie gardła i drażni te oskrzela. A czasami po prostu wirus ma niestety to do siebie, że jak już wyczyszcza tę śluzówkę na górze, to lubi sobie zejść na dół i tam również zrobić porządek. I wtedy taki kaszel potrafi się utrzymać przez kilkanaście dni. A w alergii? A w alergii na początku jest teoretycznie to samo przez pierwsze kilka godzin, czyli utrzymywanie się tego kichania, tej córowiczej wydzieliny, ale tam nie ma tej progresji w kierunku tego zagęszczenia wydzielin, tej blokady. Tam dłużej te objawy utrzymują się na takim poziomie.
Nie zmieniają się.
Tak, aczkolwiek u części osób uczulonych na niektóre szczególnie alergeny od samego początku albo bardzo długo potrafią dominować takie objawy jak właśnie zablokowanie nosa. Co jeszcze jest ważne? No w infekcji wirusowej odczuwamy właśnie takie objawy niekiedy jak ból gardła. Poza tym może się pojawić temperatura, choć nie zawsze. To nie jest jakby obowiązkowe, żeby rozpoznawać jakąś infekcję jako wirusową. Mogą się pojawić objawy też ogólnego takiego rozbicia, nawet jeśli nie gorączka, czasem dreszcze. I one zmieniają się w pewnym stopniu w czasie. Te alergiczne objawy w pewien sposób potrafią trwać dosyć stałym poziomie, potrafią utrzymywać się przez kilkanaście dni. Ale też w zależności od naszej aktywności. Im więcej czasu spędzimy na przykład na zewnątrz, a jesteśmy uczuleni, załóżmy, na pyłek leszczyny, czy byliśmy uczuleni na pyłek leszczyny olczy i spędzaliśmy te ładne weekendy na zewnątrz, no to te objawy oczywiście mogły ulec temu większemu nasileniu. Więc nie jest to wbrew pozorom takie proste. Czasami jedno spotkanie lekarza w momencie, kiedy źle się czujemy, czy nawet samo takie rozważanie, co mi bardziej dolega, nie jest klarowne, ale taka obserwacja dłuższa. Poza tym takim ciekawym, myślę, że dobrym sposobem sprawdzenia, z czym mamy do czynienia, jest nawet zastosowanie leku, załóżmy, przeciwhistaminowego przez osobę, która dane objawy ma. Jeżeli te objawy się zmniejszają, to tym bardziej mamy większą szansę na to, że były związane z alergią. Bo akurat w przypadku samych infekcji wirusowych, te tak zwane leki przeciwalergiczne, których multum teraz możemy spotkać i znaleźć w aptekach, zastosowane i kupione bez recepty, no nie mają tam w przypadku infekcji wirusowej zbyt dużego efektu. Ale co jeszcze na samo zakończenie powiem, pamiętajmy, że to nie zawsze musi być rozdzielne. Przecież osoby z alergią też chorują, a nawet częściej i bardziej chorują. I to jest dopiero czasami problem, kiedy osoba, która wie, że jest alergikiem, zastanawia się, czy te objawy, które ma, to są jednak objawy infekcyjne, czy objawy pochodzące z tego, że przebywa na świeżym powietrzu i ma kontakt ten większy z pyłkami leszczyny, olszy, czy za chwilę brzozy.
No i właśnie za chwilę spróbujemy powiedzieć, co robić wtedy, kiedy mamy objawy, nie chcą one ustępować. Jeszcze do końca nie wiemy, czy jesteśmy uczuleni na cokolwiek, czy nie. Jak zareagować w takiej sytuacji? Dziś tematem audycji jest alergia, a także wpływ klimatyzacji na tę alergię. Do tego dojdziemy w dalszej części programu, a naszym gościem jest profesor Marcin Moniuszko, kierownik Kliniki Alergologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Panie profesorze, kiedy i w jaki sposób należy zareagować, jeśli mamy do czynienia z objawami, które nie ustępują, a nie wiemy, czy to jest uczulenie, czy to też jest jakiś wirus, który złapaliśmy?
No jeśli ktoś nie jest masochistą, to powinien reagować jak najszybciej oczywiście. Nie zachęcamy tutaj do dzielnego przytrzymywania wszystkich objawów i w miarę możliwości oczywiście zawsze warto zająć się problemem jak najszybciej. W razie wątpliwości, jak zawsze, skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą oczywiście też, jak głosi treść wszystkich ogłoszeń. Natomiast jeżeli mówimy o takich, powiedzmy, domowych metodach, które, no, załóżmy, że przez pierwsze kilkadziesiąt godzin moglibyśmy jeszcze stosować, no to jedną z nich oczywiście jest forma rozróżniająca, jest ta, o której wspominałem przed naszą przerwą, czyli na przykład zastosowanie takiego leku bez recepty przeciwhistaminowego, który w przypadku chorób alergicznych na ogół mniejszy lub większy skutek odnosi.
Niektórzy wapno jeszcze piją.
No, z wapnem to jest długa historia i tutaj raczej nie oczekujmy jakichś imponujących efektów. No są ludzie, którzy bardzo wierzą w to wapno, ale no, z punktu widzenia czysto medycznego nie oczekujmy, że wapno zrobi rewolucję i na leczeniu wapnem nie powinniśmy raczej polegać. No poza tym pamiętajmy też o jakimś wpływie nadmiernych ilości stosowanego wapna na nasz układ, no powiedzmy, i nasze funkcjonujące nerki. To nie wapno powinno być tym lekiem i w dzisiejszych czasach, kiedy mamy dostępność do około 180 rodzajów leków przeciwhistaminowych, znaczna część z nich, nie wiem, czy to dobrze, czy źle, no ale jest tak, jak jest, jest dostępna bez recepty, to w niektórych sytuacjach tę jedną tabletkę można byłoby przyjąć. Ale to znowu, to mówię w sytuacjach takich, kiedy ktoś raczej już wie, że taką chorobę alergiczną miał rozpoznaną i sam nie jest pewien, czy jego objawy są raczej alergiczne, czy też nie, bo w innych sytuacjach, no jednak zawsze podstawą jest skonsultowanie się z lekarzem, który pomoże dalej ukierunkować tę kwestię.
Panie profesorze, to które objawy należy traktować jako tak zwane alarmowe w przypadku właśnie objawów alergicznych?
W przypadku objawów alergicznych, tymi objawami, które wykraczają poza takie objawy uznane, trudno powiedzieć standardowe, ale dosyć powszechne, są to objawy na przykład, które obejmują dolne drogi oddechowe. Czyli te objawy, które prowadzą do duszności, które prowadzą do tego, że słyszymy świst, furczenia wydobywające się z klatki piersiowej, kiedy pojawia się uporczywy kaszel, uczucie ciężaru w klatce piersiowej. Tego typu objawy świadczą o tym, że alergia zaczęła obejmować nie tylko górne drogi oddechowe, ale być może również dolne i że mamy do czynienia z objawami, które są charakterystyczne dla astmy. Rozpoznania, którego bardzo wielu pacjentów obawia się, jakby ta astma ma taki bardzo zły PR i część pacjentów nawet wszystko, że zrobiłaby wszystko byle, jak to sama cytując wielu z nich, byleby to nie była astma, kiedy ja często mówię, lepiej niech to będzie astma, tylko lepiej, żebyśmy o tym wiedzieli, bo jak będziemy wiedzieli, to będziemy w stanie zaradzić problemom związanym z astmą. Czymś najgorszym jest ignorowanie tego rodzaju objawów, jak duszność, jak kaszel, jak te dźwięki, te gwizdy, świsty, furczenia dobiegające z klatki piersiowej, tylko w imię tego, żeby tego rozpoznania sobie samemu nie postawić albo nie dopuścić do własnej świadomości. Jest to zapewne coś, czego nie powinniśmy sami leczyć. Takie objawy pojawiające się powinny nas natychmiast skierować do osoby, która nam zechce pomóc, bo nie ma żadnej gwarancji, w którym momencie te objawy ulegną takiemu nasileniu, że niestety będą wymagały bardziej zdecydowanej pomocy. Więc przy objawach z dolnych dróg oddechowych, z oskrzeli, właśnie z takim graniem klatki piersiowej, z tym dusznością, powinniśmy jakby reagować. Tutaj jest też taki, to jest ważny temat, bo część osób nie wszystkie takie objawy kojarzy z astmą. Część z nich po prostu uznaje, że mają zapalenie oskrzeli i uznają, że tak być musi. No to jest też taki temat bardzo, bardzo trudny, bo w świadomości całkiem sporej grupy osób astma jest kojarzona jako choroba, która jest ciągle, zawsze i wszędzie. Natomiast astma ma swoje lepsze i gorsze okresy. Można zupełnie czasem bez leczenia, są pacjenci z astmą, którzy bez takiego leczenia przez kilka dobrych miesięcy czują się doskonale, a później najczęściej przy okazji jakichś infekcji dróg oddechowych, no jednak ulega ich stan zdrowia pogorszeniu. Te duszności nasilają się, te gwizdy, furczenia, świsty dobiegające z klatki piersiowej ulegają znacznemu nasileniu. I tak to się składa właśnie, że to szczególnie te infekcje wirusowe to prowadzą do takich zaostrzeń i prowadzi to też do takiego mylnego spostrzeżenia, że to, co się dzieje z pacjentami, to są po prostu zapalenia oskrzeli. I często ci pacjenci niepotrzebnie przyjmują albo sami proszą antybiotyki, mimo że tak naprawdę sama infekcja jest wirusowa, to co się stało z tymi pacjentami, to pogorszeniu uległa ich astma, nie to, że jakaś magiczna tam ta bakteria miała tam się pojawić. Są to pacjenci wymagający leczenia na stałe lekami przeciwastmatycznymi, na stałe w tym czy innym schemacie intensywności, który lekarze, specjaliści, alergolodzy są w stanie ustalić, ale trzeba się o tym zgłosić, trzeba o tym tym powiedzieć. Innymi takimi alarmowymi objawami, na które warto też zwrócić uwagę, są wszystkie objawy, które prowadzą do obrzęku, do obrzęku krtani lub do generalnie obrzęku również górnych dróg oddechowych, co czasem ma miejsce, choć nie tak często, jeżeli chodzi o alergie związane z pyłkami, ale niekiedy u takich osób, o czym myślę, że warto naszym słuchaczom też powiedzieć, że osoby, które są uczulone na pyłki, szczególnie drzew, ale też traw, dosyć często mają tak zwane reakcje krzyżowe z pewnymi pokarmami. I tak na przykład osoby, które są uczulone na brzozę, na leszczynę, na olsze, mogą właśnie mieć często reakcje, które prowadzą do takich niepokojących objawów w obrębie jamy ustnej po spożyciu jabłka, ale nie upieczonego, nie ugotowanego, ale surowego jabłka, gruszki, owoców generalnie pestkowych, orzechów różnego rodzaju, ale też szeregu przypraw, które mogą występować. W przypadku trawy, jak ktoś jest uczulony na trawę, również takie reakcje krzyżowe mogą się pojawiać. Na pomidor, na kiwi, w przypadku bylicy na przykład, na selery i szereg innych. To są rzeczy nie do końca uświadomione i czasami to w odwrotny sposób rozpoznajemy alergię. Że przychodzi do nas ktoś, kto mówi, że jest uczulony na jabłko czy na gruszkę, a my pytamy tę osobę, a przypadkiem w okolicach marca, kwietnia to pan się nie przeziębia trochę częściej? A ja skąd pan wie? No bo widzi pan, to niekoniecznie muszą być przeziębienia. To po prostu były objawy alergii, która tak się u pana w tym okresie, kiedy pojawiały się w powietrzu te pyłki, mogła się akurat objawić.
Za chwileczkę spróbujemy wyjaśnić, jaki może mieć wpływ zmiana temperatury właśnie w przypadku osób, które są uczulone w okresie, tak jak teraz, przejściowym. Wiemy już, że problemy alergiczne to właśnie czas lutego, marca, kwietnia.
Maja, czerwca, lipca, sierpnia i dalej.
Jedyne tylko właśnie jesienne miesiące.
No jeszcze tam troszkę pleśni, grzyby pleśniowe, zarodniki ich utrzymują się w powietrzu, ale wtedy wchodzimy do środka, a w środku roztocza kurzu domowego i zwierzątka.
Naszym gościem jest alergolog, profesor Marcin Moniuszko, kierownik Kliniki Alergologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Panie profesorze, czy częste i duże zmiany temperatury, z jakimi mamy teraz do czynienia, przy zmniejszonej pozimie odporności naszego organizmu mają wpływ na większą podatność na rozwój infekcji wirusowych lub bakteryjnych w przypadku, kiedy jesteśmy uczuleni?
Generalnie osoby uczulone już mają w jakimś stopniu uszkodzoną błonę śluzową górnych dróg oddechowych i dolnych dróg oddechowych i jeżeli nie są właściwie leczone, to mają zdecydowanie większą zapadalność na infekcje wirusowe. Dlaczego? Ponieważ naszym pierwszą linią obrony przeciwko wirusom przede wszystkim i bakteriom, tu od razu apel, szanowni kochani państwo, przy infekcjach nie wymuszajcie na lekarzach rodzinnych stosowania antybiotyków. Naprawdę gro 90% infekcji dotyczących górnych dróg oddechowych to są infekcje wirusowe. Nie ma sensu stosowania antybiotyku, a może to przynieść naprawdę opłakane skutki, jeżeli chodzi o przyszłe lata. Widzimy to w szpitalach. Większość infekcji jest później odporna na antybiotyki. To jest bardzo duży problem, ale to dygresja. Natomiast osoby rzeczywiście uczulone, które nie leczą się, ich śluzówka nie jest w stanie zastosować pełnić takiej dobrej roli mechanicznej obrony przeciwko wirusom i bakteriom. Głównie przeciwko właśnie wirusom, bo już jest, mówiąc kolokwialnie, rozpalona. To jest takie zapalenie alergiczne, które tam się toczy. Jeżeli my je leczymy, na przykład steroidami, to paradoksalnie, mimo pewnych skojarzeń, kiedy część ludzi myśli, o, to jak to steroidy, no to przecież obniżymy odporność. No zależy kiedy, zależy w jakiej dawce. Jeżeli są rozsądnie stosowane i stosowane w chorobach alergicznych, to mają szansę tę śluzówkę naprawić, uszczelnić. A jak ona będzie bardziej uszczelniona, to będzie lepiej broniła się przeciwko tym atakującym wirusom, bakteriom czy czasami czy grzybom. W związku z tym podstawą obrony przed infekcją osób uczulonych jest dobre leczenie ich choroby. To samo tyczy się dolnych dróg oddechowych, również w astmie. Najlepszą formą obrony przed nawracającymi infekcjami dolnych dróg oddechowych jest dobre leczenie astmy. I wtedy mamy szansę rzeczywiście jakby zrównać się, jeżeli chodzi o to nasze ryzyko z osobami zdrowymi. Ale generalnie ten czas, i to bardzo ważne to, o czym wspomniał pan redaktor, czyli ten czas przedwiośnia, wczesnej wiosny, kiedy wszystkie magazyny kolorowe mówią nam o tym, jak to nam spada teraz odporność i jak to teraz powinniśmy zadbać o siebie. I bardzo ważne i zawsze powinniśmy dbać o siebie, gorąco do tego wszystkich zachęcamy, ale tak się jakoś składa, że w Polsce to dbanie o siebie w dużej mierze jest organizowane za pomocą szeregu takich wytrychów, między innymi jak stosowanie nadmiernej, nieusprawiedliwionej niczym zupełnie ilości suplementów.
No te suplementy cały czas widzimy w środkach masowego przekazu.
Tak, i do wielu z nas nie dociera informacja, że szanowni państwo, nie mamy żadnej gwarancji, co jest w środku takiego suplementu. To ocieramy się o granicę absurdu, stosując te suplementy. Nie wiem, czy państwo zdają sobie sprawę, że my rocznie, Polacy rocznie wydają na suplementy około 6 miliardów złotych. Budżet państwa na refundację leków, na wszystkich leków dla wszystkich pacjentów wydaje, nie chciałbym tu skłamać, to nie są oficjalne dane, ale wydaje mi się, że w okolicach 12 miliardów. Czyli my sami połowę tego wydajemy nie na leki. Suplementy nie są lekami. Co to znaczy, że suplementy nie są lekami? Nikt ich nigdy nie przebadał. Proszę państwa, jeżeli państwo kupują suplementy i na nich jest napisane to, tamto, nie ma żadnej gwarancji i nikt nie musi takiej gwarancji robić, bo to nie są leki. Więc państwo kupują kota w worku i nikt nie ma prawa nawet ponieść odpowiedzialności, jeżeli tego kota w tym worku nie ma. Po prostu to jest nasze własne narodowe ryzyko, które podejmujemy, nasza wiara w to, że te suplementy nas uratują. A te suplementy, które naprawdę są dla nas potrzebne, nie kosztują nic. To są cztery naprawdę najważniejsze suplementy. To jest sen i to jest coś, o czym rzeczywiście decyduje odporności. Odpowiednia liczba godzin tego snu, czego nam strasznie brakuje. Jeśli coś trzeba byłoby suplementować, to sen tak naprawdę. To jest dieta odpowiednia, czyli też dieta zbilansowana i o tym można byłoby długo oczywiście mówić, gdzie nie ma zbyt dużej ilości używek, szczególnie alkoholu, gdzie nie ma, no papierosy nie są elementem diety, ale gdzie też tych używek nie stosujemy, gdzie ona jest zbilansowana w odpowiednim czasie, też zaplanowana. To jest aktywność fizyczna, nad czym można mieć pewną kontrolę, choć czasami jest to trudne. I coś, nad czym najtrudniej mieć kontrolę, czyli poziom stresu, bo on też bardzo mocno wpływa na poziom naszej odporności. Kiedy te cztery, w cudzysłowie, suplementy będziemy do odpowiednio stosować, nasza odporność zupełnie inaczej będzie funkcjonowała. To nie kapsułki, nie tabletki z suplementami, z cudownymi opakowaniami poprawią naszą odporność, ale to, w jaki sposób my rzeczywiście będziemy generalnie, jak będziemy spali, jaką aktywność fizyczną będziemy uprawiali, jaką dietę będziemy stosowali i czy damy radę jakoś swoje życie zorganizować, co jest najtrudniejsze w tym wszystkim, żeby te elementy stresowe w jakiś sposób uregulować.
No ale niektórzy na przykład mówią, że czosnek trzeba jeść, cebulę.
Dobrze, naturalne, jedzmy. Niekoniecznie musi być to kapsułka czosnek, którego właściwości już są bardzo trudne do oceny. Jedzmy jak najbardziej. Wszystko prawe, no przecież ale to już to jest pożywienie, bo suplementy nie trzeba rzeczywiście, jeżeli dobrze jemy, jeżeli stosujemy to wszystko naturalnie, naprawdę nie ma potrzeby dokładania sobie kolejnych kapsułek. Absolutnie natura jest pełna wspaniałych, pięknych leków. Czosnek, jak wiemy, to naturalne pewne związki bakteriobójcze. To nie jest też tak, że one wszędzie dotrą, więc nie czyńmy z czosnku panaceum na wszystko, ale na pewno warto stosować, szczególnie jeżeli wokół nas jest osoba, która jeszcze ma duży poziom tolerancji na zapach, a najlepiej, jeżeli obie osoby albo cała rodzina stosuje, wtedy problemu nie ma żadnego. Tak, czosnek możemy jak najbardziej. Aczkolwiek uważajmy, jeżeli biorą go osoby, które przyjmują preparaty na przykład na tak zwane rozrzedzenie krwi, warto pamiętać, że czosnek nie jest tylko niewinnym i podobnie jak szereg innych przypraw czy ziół związkiem. To, że coś jest ziołem, nie znaczy, że jest niewinne, ale może zmieniać funkcjonowanie szeregu innych leków, więc jeżeli przyjmujemy inne leki, im starsi jesteśmy, im więcej tych leków musimy innych przyjmować, warto pamiętać, że niektóre produkty mogą wpływać również na to, jak te leki będą działały.
Czyli takie suplementy, o których niektórzy mówią, pewnego rodzaju wiesiołki, czy jakieś kolostrum, czy coś takiego.
Ale skąd my wiemy, proszę państwa, nie ma żadnej, zerowa jest gwarancja na to, że nawet jak państwo kupują wiesiołek, że tam jest wiesiołek. I nikt, na tym polega suplement, że to nie jest lek, to jest dodatek do żywności, podlega zupełnie innym normom, czyli nie podlega normom. Po prostu można sprzedawać wiesiołek, może tam być zero wiesiołka i wszystko jest w porządku. Wszystko jest w porządku.
Czyli najlepiej po to nie sięgać.
Najlepiej po to nie sięgać. Oczywiście nikt tu nie jest bez grzechu, sam zdarza mi się różne rzeczy ulegać. No, lekarze są zwani tu bogami albo małymi bogami, w zależności od wersji. Natomiast no, nie są idealni. Przecież wiedzą państwo i widzą państwo, ilu lekarzy powiedzmy, preferuje różne metody medycyny, które nie do końca są klasyczne. No, to nie jest tak, że lekarze mają jedno, jedyne zdanie na wszystkie problemy. Część mniej lub bardziej ulega pewnym modom, pewnym presjom, ale co do suplementów, niezależnie od różnorodności naszych opinii, warto o tym pamiętać.
Na pewno nam nie poprawią odporności.
Zastąpią podstawowych
tych... Jeśli nie będzie snu, odpowiedniego odżywiania, ruchu,
I stresu. Co z tym stresem?
No to nie stresujmy się, a za chwilę powiemy, co zrobić, kiedy zrobi się bardzo ciepło i chcemy sięgnąć po dobrodziejstwo klimatyzacji. Już miałem nadzieję, że nie będzie tego, co dziś za oknami, i będzie cieplej i że w końcu będzie można sobie nie dość, że wyjść, ale także w samochodzie włączyć klimatyzację. Nie dlatego, że zaparowały szyby, a dlatego, że po prostu jest gorąco. Kiedy właśnie zrobi się tak cieplej, mam nadzieję, że szybko, użytkownicy aut z klimatyzacją, a także osoby, które są w klimatyzowanych pomieszczeniach, zapewne zaczną korzystać z tego dobrodziejstwa. Czy na pewno będzie ono bezpieczne dla ich zdrowia? Mówię o alergikach.
Niektórzy nawet nie zwracają uwagi na to, czy jest bezpieczne, tylko na wszelki wypadek później już nie otwierają szyb w samochodzie, żeby przypadkiem ktoś nie nabrał wątpliwości, że ich auto może nie mieć klimatyzacji. Aha. Więc za punkt honoru poczytują sobie to, żeby jednak było tam zamknięte. Oczywiście klimatyzacja to olbrzymie dobrodziejstwo i pomaga nam jakoś przetrwać te najbardziej gorące dni, ale jak ze wszystkiego, jak z każdego wynalazku, trzeba z niego korzystać w sposób racjonalny. Przede wszystkim klimatyzacja i całe urządzenie klimatyzacyjne, niezależnie od tego, czy mówimy tutaj o samochodzie, czy mówimy tutaj o pomieszczeniu, no powinno być regularnie konserwowane i czyszczone, bo no, mogą tam zagnieździć się albo mogą tam zamieszkać różnego rodzaju mikroorganizmy, również mogą pojawiać się niekiedy bakterie, ale też mogą pojawiać się powiedzmy zarodniki grzybów pleśniowych, no, dosyć często Aspergillus, wśród bakterii niektóre laseczki bakteryjne potrafią tam się zagnieździć i mogą z czasem, no, zarodniki, przepraszam, roztocza kurzu domowego mogą również niekiedy tam znaleźć swoje miejsce, choć aczkolwiek ich więcej znajdziemy, zdecydowanie więcej na naszych materacach, w naszych łóżkach. Więc w momencie uruchomienia później może to po prostu cyrkulować, pojawić się w powietrzu, możemy to po prostu wdychać. Ale wszystkie takie niekorzystne efekty działania klimatyzacji, nawet niekoniecznie chyba, a może w większości, związane są z bagażem tego, co tam jest, aczkolwiek potrafi to być nieprzyjemne i raz jeszcze warto pamiętać o tym, żeby odpowiednio dbać o czystość urządzeń klimatyzacyjnych, ale sam fakt tego, co robi klimatyzacja, może wpływać na naszą odporność, tak u alergików, jak i u osób, które ten akurat problem został oszczędzony. Co robi klimatyzacja? Oczywiście wiemy, że obniża temperaturę, może też wpływać na wilgotność. I to jest pytanie teraz, w jakim stopniu, jak duże są te spadki, jak duże są te różnice temperatur. Im większy jest kontrast pomiędzy temperaturą wewnątrz, a tą temperaturą na zewnątrz, no, tym większa szansa, tym bardziej odczuwa to organizm. Nasz organizm jest tak skonstruowany, że jednak te spadki, te różnice temperatur odczuwa jako bodziec stresowy i jak o tym doskonale wiedzą tysiące lat tradycji naszych wszystkich rodzin, że wiemy, że jak się przeziębi człowiek, no to jednak ta odporność wtedy spada. Nie bez kozery w różnych językach infekcje wirusowe są określane mianem przeziębienia, czyli wiemy o tym, że wirusy mamy ciągle wokół siebie czy ze sobą, ale musi zaistnieć ten dodatkowy czynnik, czyli na ogół bardzo często tym czynnikiem jest taki spadek temperatury. No i z klimatyzacją w związku z tym, no nie zawsze musimy przemoknąć na deszczu, bo możemy również sobie zaszkodzić na przykład zbyt aktywnie działającą klimatyzacją. I tutaj musimy przestrzegać takich podstawowych zasad, które przed każdym latem, myślę, że wszyscy kierowcy o tym doskonale pamiętają, ale później chyba jednak w pośpiechu czasami zaczynamy zapominać. No te różnice pomiędzy otoczeniem a wnętrzem w przypadku działającej klimatyzacji powinny być no jak najmniejsze, co czasami wydaje się no trochę trudne, no bo skoro upał jest 35 stopni, a mówi się o tym, że ta różnica pomiędzy temperaturą na zewnątrz a wewnątrz nie powinna być większa niż 5 stopni, to ktoś powie, no po co mi ta klimatyzacja, jak mam sobie 30 stopni nastawiać w środku w samochodzie, no to co to za przyjemność tak naprawdę będzie. No oczywiście, że z punktu widzenia komfortu nie jest to najlepsze, ale fakt jest taki i pewnie, że większość z nas chciałaby tę temperaturę obniżyć, tylko pamiętajmy, że im kontrast jest większy, tym większa szansa, że organizm odbierze to jako taki bodziec pewien stresowy. Im większa ta różnica temperatur. Podobnie rzecz się ma również z kwestiami wilgotności, no które mogą być przez klimatyzację rozregulowane. I tutaj
wysuszenie śluzówki.
Tak, zresztą klimatyzacja i kwestia, w jakim trybie ją nastawimy, bo co może... jak te niekorzystne efekty moglibyśmy podzielić? Te wynikające z nadmiernego obniżenia temperatury, czyli te prowadzące do tego, że w organizmie taka reakcja stresowa jednak zaczyna się organizować w obliczu tego nagłego zmniejszenia temperatury. I te, które są związane z wilgotnością oraz te, które są związane z samą cyrkulacją powietrza, z ruchem powietrza. Bo szczególnie jeżeli długo jesteśmy poddawani jakiemuś nawiewowi, który jedną okolicę naszego ciała no niestety zbyt długo atakuje, no to jest spora szansa, że tam ta różnica temperatur będzie odczuwana przez tę część organizmu jako zdecydowanie większa i to w tym miejscu może dojść do, no w zależności od okolicy, czy pojawienia się na przykład, jeżeli to jest gdzieś na twarzy, czy jakiś no znowu zapalenia zatok, czy jakichś innych objawów, które mogłyby się w tym momencie pojawić. Więc klimatyzacja, podstawowe zasady, nie za nisko, nie za duża różnica tych temperatur, nie za duży nawiew jako taki, ponieważ on szczególnie, jeżeli my sami nie przemieszczamy się, tylko jesteśmy w jednym miejscu, czy śpimy gdzieś, czy jesteśmy w samochodzie i jesteśmy poddawani takiemu naporowi powietrza, no niestety może wpływać po prostu w pewien sposób tak hamująco na nasz układ odpornościowy. No i wilgotność. Każde obniżenie wilgotności bywa czasami bardzo trudne dla naszych śluzówek. Ja raz jeszcze wrócę do tego, o czym wspominaliśmy w poprzednich częściach naszej rozmowy. Nasz układ oddechowy, bo to o nim głównie dzisiaj mówimy, o tych infekcjach. On przede wszystkim broni się przed wirusami, no i bardzo rzadko bakteriami, dzięki temu, że ma sprawnie działającą śluzówkę. Śluzówka, czyli to, co wyścięła od wewnątrz nasz nos, nasze zatoki, nasze później te okolice gardła, tchawicy i tak dalej, i oskrzela. Jeżeli to jest sprawne, jeżeli to jest szczelne, to będzie to broniło nas przed naprawdę znakomitą większością mikroorganizmów. Ale jeżeli jest to na przykład poddane czy niskim temperaturom, a szczególnie powiedzmy powietrzu o niskiej wilgotności, no to wtedy, jak to w fizyce bywa, następuje utrata wilgotności, przekazywanie tej wilgotności do otoczenia. I następuje coś, co nazywamy, no tak znowu niezbyt może naukowo, wysuszaniem tychże śluzówek. Czym to skutkuje? Skutkuje to tym, że takie, znowu kolokwialnie mówiąc, wysuszone śluzówki nie są w stanie dobrze mechanicznie bronić się przed mikroorganizmami. Więc w naszym interesie szeroko pojętego zachowania zdrowia i ochrony przed tymi mikroorganizmami i przed alergenami również, zależałoby nam wszystkim, żeby po prostu dbać o to, żeby ta wilgotność była odpowiednia. Dlatego też tak ważne jest, żeby odpowiednio nawadniać się zresztą, żeby też dbać o to. Czasami zalecamy, nie zawsze od razu leki w przypadku infekcji nosowych są zalecane, ale czasami albo też jako czynnik pewien profilaktyczny są na przykład stosowanie sprayu, który zawiera w sobie wodę morską, tylko po to, żeby w jakiś sposób nawilżyć to, co się dzieje w naszych drogach oddechowych. Albo stosowanie jakiejś tabletki do ssania, najlepiej bez cukru, żeby sobie nie podwyższać dodatkowo glikemii, która by sprawiała, że zwiększa się wydzielanie śliny, która sprawia, że nasza śluzówka gardła, tutaj jamy ustnej i niższych partii będzie po prostu bardziej zabezpieczona. Ponieważ im mniej będzie wysuszona, tym lepiej będzie nas broniła przed mikroorganizmami.
I to są wskazówki pewnie nie tylko dla tych, którzy mają jakieś problemy z alergią, ale dla wszystkich.
Tak, oczywiście, naprawdę. Absolutnie.
A jeszcze
tak.
Jest ważne nasze usytuowanie względem tego klimatyzatora. Czy zdrowe jest nawiewanie się prosto z tego klimatyzatora?
Z przyczyn, o których wspomniałem wcześniej, z pewnością nie, ponieważ wtedy do tych czynników...
Ale ulgę nagle poczujemy.
Na pewien czas tak, natomiast to oczywiście jest indywidualne, bo to nie znaczy, że każdy, kto naprzeciwko tego klimatyzatora usiądzie, natychmiast rozwinie jakąś infekcję. Nie, no to wszystko jest kwestia, jak długo, jaka temperatura, jak duży nawiew. Z tym, że im dłużej, im niższa temperatura, im większy nawiew, tym większa szansa, że jakąś w okresie pięknym, wiosennym czy letnim infekcję rozwiniemy. I po co nam to, skoro można tego uniknąć? No oczywiście, ceną za to jest to, czy będziemy, powiedzmy, mniej lub bardziej spoceni. No oczywiście i tutaj czasami mamy po jednej stronie względy estetyczne, a po drugiej no względy czysto zdrowotne. Nie jest łatwo, ale wiemy, że niestety również w środku lata, wśród upałów, właśnie poprzez niewłaściwe korzystanie z urządzeń klimatyzacyjnych można nabawić się całkiem poważnej infekcji i zachowanie zasad, o których wspomnieliśmy, z jednej strony jest banalne, ale z drugiej strony właśnie poprzez tę tęsknotę za tą ulgą w okresie upałów bywa wbrew pozorom całkiem trudne.
Moim i Państwa gościem był profesor Marcin Moniusz, Duszko, kierownik Kliniki Alergologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dziękuję bardzo.
Dziękuję Państwu bardzo. Zdrowej wiosny życzę.
Dziękujemy. Wszystkie archiwalne audycje z cyklu Szlachetne Zdrowie można odsłuchać na stronie internetowej Polskiego Radia Białystok. Jeśli ktoś ma jakieś sugestie dotyczące kolejnych tematów, bardzo proszę o przesłanie na adres mailowy wfilipowicz@radio.białystok.pl. Za chwilę w studiu pojawi się Marcin Kozłowski i rozpocznie się popołudnie z Polskim Radiem Białystok. Ja dziękuję za uwagę. Włodzimierz Filipowicz. Do usłyszenia.